Lechistan, czyli orientalna historia Polski, wersja pandemiczna, czyli nagrywana na polu mokotowskim w Warszawie poza studiami radiowymi. Cotygodniowy podcast, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Dziś w ostatnim przed wakacyjną przerwą podcaście, zostawiamy Państwa na wakacje, będziemy mówili o...
Dzisiaj będzie wielka improwizacja albo muzycznie wariacja. Pobawimy się słowami. Pokażemy Państwu, jak wiele słów, już mieliśmy takie podcasty, ale tym razem jak wiele słów naprawdę będą Państwo w szoku. Myślę, że będą Państwo bardzo zaskoczeni. Przyszło do nas z języków na przykład francuskiego, włoskiego, a wcześniej jeszcze w starożytności, też przez Grekę, a mają korzenie, albo łacinę, a mają korzenie, proszę Państwa, na Bliskim Wschodzie, w języku arabskim bądź perskim.
O tym będziemy mówili w dzisiejszym, ostatnim...
A nawet berberyjskim.
A nawet berberyjskim. Nie barbarzyńskim, proszę Państwa, berberyjskim.
Lechistan. Alternatywna historia Polski. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Zawsze w piątek po 19:00.
Tydzień temu dostaliśmy mail od naszego słuchacza, za który bardzo dziękujemy, na adres lechistan@tok.fm, gdzie nasz słuchacz zwraca uwagę na to, że co prawda rozumie sytuację, że z jakichś powodów znaleźliśmy się w lesie, a raczej w parku, w środku miasta, na polu mokotowskim, ale trzeba dbać o jakość techniczną, a tutaj zdarza się tyle nieprzewidywanych dźwięków wokół, że trudno zadbać o tą jakość i że inni mogą zadbać i my też powinniśmy, no więc przypominamy, że dbamy o jakość, a jesteśmy tu ze względu epidemicznych, nie zamykamy się w studiu, ale na adres lechistan@tok.fm napisała do nas pani Kamila. Uprzejmie donoszę, że nie rozumiem zarzutów niektórych słuchaczy dotyczących nagrywania w plenerze. Ja to uwielbiam. Tym bardziej, że słychać panów dobrze, znacznie lepiej niż wiele rozmów skajpowo-smartfonowych emitowanych w mediach wszelakich. To, że słychać otoczenie, te kawiarnie też, sprawia, że czuję się, jakbym siedziała tam na tej ławce, jakbym uczestniczyła w panów rozmowie. To jest świetny pomysł, nie rezygnujcie z niego. Myślę teraz, że dzięki przeniesieniu akcji w plener zaczęłam nawet słuchać Lechistanu częściej i uważniej. Wyobrażam sobie, myślenie życzeniowe, ocieplenie klimatu jednak, że zimą byłoby tak fajnie słuchać skrzypiący śnieg w tle.
Proszę pani Kamilu, drobna przerwa, od razu mówię, że jeśli pani nam załatwi, że będziemy zimą latać do Finlandii, szczególnie tam północna część, albo do Szwecji północnej, to usłyszy pani też skrzypienie śniegu.
Był tutaj to raczej plask błota pod naszymi tenisówkami. A pani Kamila jeszcze pisze, w krótkich żołnierskich słowach, jesteście super, mam też propozycję na temat audycji. Nieśmiałą bardzo, bo pewnie obnażę moją historyczną niewiedzę. Konie. O związkach, wymianie hodowlano-handlowej, rasach, o znaczeniu prestiżu. Bardzo panów lubię, pozdrawiam i czekam na następne audycje. Pani Kamilo, bardzo dziękujemy za bardzo ciepły i serdeczny list. Bardzo
podcasty
nam miło.
O koniach były, więc proszę poszukać, bo robiliśmy o rumakach, o koniach arabskich, o Wacławie Emirze Rzewuskim. Więc proszę w archiwum poszukać, nawet myślę, że były trzy gdzieś podcasty.
Co nie oznacza, że ten koń nie będzie...
Nie powróci
kiedyś. Właśnie. Przypominamy, że to było mniej więcej miesiąc temu, kiedy Adam opowiadał o Sycylii i o Normanach i o rycerzach, którzy tam się zjawili z północy Europy na Sycylię, to dokładnie w tym momencie konny patrol policji wychnął zza krzaków i wziął udział nieświadomie w podcaście Lechistan. Tak też się zdarzało, także z tymi koni to takie, może się jeszcze nam przydarzyć to. Ale przy okazji pan Darek do nas napisał. Szanowni panowie, gratuluję doskonałych audycji. Czy byliby panowie skłonni podzielić się listą materiałów źródłowych do kilku podcastów? Pisze pan Darek.
Oczywiście, że tak, panie Darku. Proszę do nas napisać, jaka tematyka pana najbardziej interesuje, który podcast, i wtedy prześlemy panu, bo jak pan wie, pewnie zdał sobie sprawę, ja nie recytuję z pamięci. Nie jestem hafizem znającym na pamięć Koran i nie recytuję z pamięci tych cytatów, więc wtedy panu...
Adam się... nawet nie wygląda na hafiza.
Tak, więc tak, oczywiście, to nie jest tajemnica państwowa, tak to nazwijmy.
Dziś rozmawiamy o słowach.
Tak. A że jesteśmy na Polu Mokotowskim, to jesteśmy na Mazowszu, więc proszę Państwa, zaczniemy, stara nasza wspaniała nazwa Mazowia, łacińska, i starano się jakoś wytłumaczyć sobie tą nazwę. Jedna z teorii bardzo popularnych dawno, dawno temu to było, że nazwa pochodzi od Amazonek. Bo przypomnijmy, że te wspaniałe kobiety wojownicze, zamieszkujące wielki step na ziemiach Ukrainy, były naszymi przodkami, bo to z ich związku ze Scytami narodzili się Sarmaci, czyli my, Polacy. I proszę Państwa, no stąd rzeka Amazonka, żeby nie było wątpliwości, najprawdopodobniej w Ameryce Południowej. I uważa się, że słowo jest pochodzenia irańskiego, Hamazon, czyli te, kto walczący wspólnie, razem. Tutaj oczywiście jest ten motyw militarny.
Razem. Razem. Jednak. Ja nie wiem, czy partia rządząca nas słyszy teraz. Mazowsze, Hamazan, razem. Nie razem. Osobno, nie w dwóch częściach na tak. przykład, tylko tak. razem. Więc ten podział jest naprawdę wbrew tradycji. Hamazan.
I skąd Państwo spytają? No oczywiście przypominamy, że ludy irańskie przez wieki mieszkały na stepach ukraińskich, stopniowo mieszając się z ludami tureckimi, mongolskimi, i Turcy, generalnie ludy tureckie, dzisiaj się najbardziej kojarzą. W starożytności pierwsze skojarzenie dla takiego przeciętnego Greka z tymi odległymi stepami to byli właśnie Scytowie, lud irański. Idziemy dalej, jak jesteśmy właśnie w starożytności i mówimy o słowach, które do nas do dzisiaj dotarły, to jak Państwo rano będą otwierać gazetę, tak? Mamy słowo z włoskiego, gazetta, albo gazette, liczba mnoga. No, nazwa pojawia się w Wenecji i nawiązuje La Gazeta delle Novità, czyli gazeta z nowościami, i nazwa sama pochodzi od słowa gaza, które jest słowem, weszło do weneckiego, bo jest taki język romański, z łaciny, to z greckiego, a uważa się, że grecki nawiązuje do słowa perskiego oznaczającego skarbiec władcy. Więc jak Państwo otwierają gazetę, to można założyć, że tam jest kiedyś, bo ja jestem szczerze mówiąc przerażony, co się dzieje z prasą w Polsce, przepraszam za taką krytyczną opinię, ale to, że skarbiec wiedzy. Tak to sobie Państwo niech kojarzą.
A potem, że chodziło o to, że otwierasz gazetę, a to na przykład zdrapka jakaś, albo kupon lot, to wypada ciach.
Tak, i czy tak bardziej skarb. Materialnie
i już skarb,
rozumiem,
że milion. Może tak się zdarzyć. I ten źródło słów może rzeczywiście, perskie źródło słów może kiedyś się komuś zwizualizować w formie prawdziwego skarbca.
Potem mamy kolejne słowo na ulicy, przepraszam, literkę G, czyli guma, którą dobrze znamy. I opowiadaliśmy na przykład o gumie arabskiej. Kiedyś będzie, jeszcze pojawi się w naszych podcastach, jak będziemy opowiadać o koloniach w Afryce i związkach z Polską. No więc słowo, które mamy znowu z francuskiego, a wcześniej w łacinie, wcześniej w greckim, a Grecy z Egiptu, od Kemaj. Przypominam, że język egipski to język hamito-semicki, mamy hamitów i semitów. Hamitami są na przykład Berberowie, czyli rdzenna ludność Magrebu. Do dzisiaj używany jest w liturgii jego taka najpóźniejsza forma przez chrześcijan w Egipcie, przez koptów, tak? Koptyjski, ten liturgiczny język używany tylko w liturgii, to właśnie ten, i z którego mamy różne słowa, które przeszły do greckiego z egipskiego. Jak jesteśmy dalej, no oczywiście Bliski Wschód kojarzył się też z najróżniejszymi czarami, więc mamy oczywiście, pamiętają Państwo, nawet my mówimy o trzech królach, ale mówi się to o trzech magach, którzy mamy święto trzech króli, czyli stąd słowa magia, magik, mag, słowa pochodzenia perskiego. Uważa się, że ze staroperskiego, od magusz, jeszcze ten taki rdzeń bardzo stary. Tutaj proszę pamiętać, że język perski bądź irański to język indoeuropejski, tak jak polski. Więc mamy słowo mak, od razu już coraz bliżej, co? Moc, tak? potęga, siła, czyli ktoś, kto jest mocny. Więc stąd właśnie, że ma jakąś moc, czyli jest magikiem. I takich słów znajdziemy więcej, bo znajdziemy oczywiście manicheizm od maniego, tak, nazwa, jak mówimy, że ktoś patrzy na świat w sposób biało-czarny, widzi tylko biel i czerń, taki świat jego jest bardzo prosty, to mówimy, że to manicheistyczny taki światopogląd, to od maniego. Mamy, pamiętają Państwo, jak opowiadaliśmy o Azerbejdżanie, Azar, jak żar po polsku, czyli ogień. Przypominamy o Zaratustrze, tako rzeczy Zaratustra, niczego, pamiętają Państwo pewnie ze szkoły, czyli niezwykle ważny dla rozwoju religii też monoteistycznych, judaizmu, chrześcijaństwa, islamu, myśliciel religijny, i który, jak spojrzymy, poszukamy źródeł jego właśnie imienia, no to mamy, że przenika się z tym słowem nawiązującym do ognia, stąd świątynię ognia, i mamy jego określenie najwyższa inteligencja, boskie światło i tak dalej, że tak tłumaczono właśnie jego imię, więc mają Państwo to w tle, to światło. No i mamy jeszcze oczywiście, jak jesteśmy przy tych sprawach religijnych, magicznych, no to mamy karty i mamy tarot, który znowu z francuskiego, ale wcześniej we włoskim i prawdopodobnie pochodzenia arabskiego od słowa taracha, czyli odłożony na bok. Tak jak Państwo znają oczywiście grę w karty, to proszę pamiętać, że stały się bardzo popularne też w Europie i karty, i oczywiście oryginalnie Chiny, ale trafiły do nas poprzez świat arabski. No to były te, byliśmy na Bliskim Wschodzie, przenieśmy się do Magrebu, do Afryki Północnej. I tutaj mamy na przykład coś takiego, że jak Państwo kojarzą, mamy imiona. Mamy Monikę. Monika, dziewczyna ratownika, w znakomitej klasyce, tak zwanej piosenki klasy B albo C. Natomiast, żeby Państwo pamiętali, że to imię matki świętego Augustyna, który pochodził z Afryki Północnej, wybitnego wielkiego teologa, i który jest prawdopodobnie właśnie pochodzenia berberyjskiego, bo właśnie jest... Stamtąd pochodziła matka i była właśnie berberyjką, a przypomnijmy, no, że berberami takimi współczesnymi, no to jest, kibice Barcelony się na mnie obrażą, no, ale Real zdobył mistrzostwo Hiszpanii, zawdzięcza to swojemu znakomitemu trenerowi Zidane, prawda?
Jeśli Berber. Państwo spojrzą na... pewnie
I Karim Benzema, tak. Napastnik.
Spojrzą
Więc
na przed...
Monika, niech Państwu się kojarzy, jak Państwo mają żonę, partnerkę życiową, Monikę, córkę, to proszę Państwa, nie dziewczyna ratownika, tylko krewna Zidana. Jeśli świętego
Augustyna. Stąd też, proszę Państwa, zaskakujące pewnie dla niektórych przedstawienia świętego Augustyna. Jeśli Państwo się natknęli, to pewnie byli Państwo zdziwieni. Otóż bardzo często święty Augustyn jest przedstawiany pod postacią człowieka ciemnoskórego. Jak to? Wielki ojciec kościoła, biskup Hipony i ciemnoskóry. No tak, proszę Państwa, albowiem,
jeszcze jest imię Elwira, prawdopodobnie takiego pochodzenia. Twierdzi się, że Eleonora właśnie stamtąd, z Magrebu, ale jak już zaznaczył Paweł, to właśnie jak to? No to właśnie, jak to możliwe, że właśnie ma tak, święty Augustyn jest przedstawiony? No z tego powodu, że mamy, proszę Państwa, takie skojarzenie się ukształtowało, związane u nas jest ze słowem Murzyn, które jest, przypomnijmy, ma charakter ambiwalentny. Jest przez wielu odbierane jako pejoratywne i pochodzi od etnonimu, czyli nazwy plemienia Mauri, nazwy właśnie plemienia berberyjskiego. Stąd mamy Maurów, Mauretanię, kraj, a architekturę mauretańską, imię Maurycy, i prawdopodobnie jedna z teorii, że nazwa Marrakeszu pochodzi właśnie od Mauri, i stąd, przypominam, nazwa Marrakesz dała nazwę Maroku. Czyli mamy te wszystkie pochodzenia, jak Państwo widzą, że nasz Murzyn, też słowo Murzyn ma te korzenie w Afryce Północnej.
Da się takie zdanie napisać i powiedzieć, święty Augustyn był Murzynem. W pewnym kontekście oczywiście,
tak, oczywiście.
Ono nie jest dalekie od prawdy. Proszę
Zresztą, tak jak wspominałeś, podobnie było z wyobrażeniem Maurycego, który właśnie też był przedstawiony, bo stamtąd pochodził, z Afryki Północnej, jako osoba czarnoskóra. Następnie słowo ranga. w języku niemieckim. Prawdopodobnie słowo z perskiego do nas przyszło od rang po niemiecku. Rang mamy też po angielsku, przypominam, i oznacza słowo kolor, ponieważ w armii perskiej w starożytności, w okresie takim powiedzmy późna starożytność, wczesne średniowiecze, generalnie to właśnie kolor świadczył o statusie. I tu przypominam Państwu, co mówiliśmy o naszych karmazynowych, nie piratach, ale właśnie magnatach, że najlepszy kontusz, kolor, czerwień, ta karmazynowa świadczy o statusie. To jest, no, co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie, tak? Więc ten znaczenie koloru. Mamy tiarę, to u papieża, no i znowu prawdopodobnie nazwa tiara pochodzi z języka perskiego, nawiązuje do nakrycia głowy władców, ale bardziej świecki, natomiast przyjęła się jako u papieża i na Bałkanach było bardzo popularne powiedzenie w XVI-XVII wieku: lepszy turban sultana niż tiara papieża. Z perspektywy prawosławnej ludności, że mniejszym złem było panowanie osmańskie, muzułmańskie, niż panowanie katolików, tak? Więc mają Państwo słowo tiara.
Prawdopodobnie, proszę Państwa, chodziło o kwestię rozliczeń z urzędem podatkowym.
Też. A oprócz tego, że nikt nie chodził, nie zmuszał Cię do Unii, bądź nie próbował Cię, jakby powiedział, rekatolicyzować. Szczególnie, że jak czasami okazało się, że wcale nie byłeś katolikiem. Mamy zwierzątka różne. Pantera. Słowo greckie, ale oryginalnie perskie. Tygrys, to uwielbiam, bo mamy oczywiście słowo, które przychodzi do nas z francuskiego, jest w łacinie greckim, a właśnie najprawdopodobniej z języka perskiego tigra, taki ostry, tak, wyraźny, jaskrawy. To są moje, a teraz dwa moje ulubione słowa, proszę Państwa, bo i wielbłąd w języku polskim prawdopodobnie pochodzi od elefanta. Czyli od słonia. No ale wiedzą Państwo, jak to jest. Jak się
cóż
nie
za metamorfoza. Poza.
Ale się Pan zmienił, Panie słoniu. W językach europejskich jest od Fenicjan i od Kartagińczyków, czyli mieszkańców Tunezji dzisiejszej, Kartagina, tak, którzy pochodzili właśnie, tak jak Państwo kojarzą, Fenicja w Libanie. A uważa się, że słowo jest właśnie z języków berberyjskich, elefant od elu. I elu się zamienił w elefanta, aż wreszcie w wielbłąda. Z drugiej strony językoznawcy, lingwiści uważają, że słowo słoń za to pochodzi w języku polskim i w językach słowiańskich z języka tureckiego. I mamy aslan, czyli aslan. Lew. Czyli mamy ten problem, że lew zamienił się, proszę Państwa, w słonia, a słoń zamienił się w wielbłąda. Można powiedzieć, że prowadzono na nich jakieś ciekawe badania genetyczne, a aslana znamy, bo jest to też imię, tak, które jest też popularne w tym obszarze, na który oddziaływało Imperium Osmańskie, stąd na przykład przywódca Czeczenów Aslan Maschadow, tak, czyli właśnie lew. Więc słowa już z okresu islamskiego, bo to wszystko byliśmy głównie w starożytności, więc mamy oczywiście bambosze i teraz Państwu pokażę, jak słowa podróżują. Trafiły do polskiego z francuskiego, a do francuskiego z arabskiego, ale oryginalnie jest to słowo perskie, a do nas przyszło też z tureckiego i mamy stąd papucie i prawdopodobnie słowo kapcie, które też jest słowem u nas wyrazem obcym, pochodzącym z węgierskiego, oryginalnie trafiło z tureckiego. Czyli mamy, jak widzą Państwo, wszystko, co zakładamy, każde miękkie nakrycie naszych nóżek, które zakładamy na nasze obuwie domowe, przyszło do nas albo z zachodu, albo z południa, ale oryginalnie z Iranu. Teraz jak jesteśmy przy strojach, to jak wiedzą Państwo, no oczywiście lato, więc jesteśmy na plaży, więc bikini to oczywiście nie słowo, wiemy, że nie, bo od wysp na Pacyfiku, ale mamy bardotki, rodzaj biustonoszu, pochodzi od Brigitte Bardot, znakomitej aktorki zwanej wówczas seksbombą, tak, i nazwisko arabskie, znaczy nazwa arabska, określenie na rodzaj muła. Właśnie ten Bardot, które trafiło do francuskiego. To, co oczywiście jest niesamowite, że pani Brigitte Bardot no nie raz była ze społecznością muzułmańską i żydowską w sporze, jeśli chodzi o ubój rytualny. Więc jak widzą Państwo, biustonosz, który Państwo mogą mieć, panie mogą mieć na sobie, który się nazywa Bardotki, ma nazwa pochodzenie arabskie. Następnie mamy bergamotkę, rodzaj pomarańczy. który słowo oryginalnie jest z tureckiego bey armudu, czyli gruszka beya. I tutaj mamy zabawną sytuację, bo jak Państwo wiedzą, w Polsce zrobiła karierę bergamotka, bo mamy na wyspach bergamutach. No i oczywiście była cała kwestia, znają Państwo Akademia Pana Kleksa i tak dalej, Brzechwa, więc było pytanie, co to się stało, co to są te bergamuty, więc Brzechwa połączył bergamotkę z bermudami, według krytyków literatury, więc stąd mamy bergamuty, ale oryginalnie mamy też tam bergamotkę, rodzaj pomarańczy, nazwa pochodzenia arabskiego, ale oryginalnie turecka. Następnie jedzenie, jak już jesteśmy przy jedzeniu, to mamy ciabatę. No więc słowo włoskie na kapeć. No ale, no, przepraszam bardzo, oznacza to, pamiętają Państwo, był premier na przykład Hiszpanii Zapatero, tak? Czyli szewc, bo zapato to but w hiszpańskim. Z arabskiego sabat, a oryginalnie ciabat w perskim jeszcze. No i teraz dochodzimy do bardzo ciekawej sytuacji, bo kojarzą Państwo często, że mamy sabotaż na przykład. No więc sabotaż jest od słowa sabot, we francuskim właśnie oznacza chodaki i drewniaki i w XIX wieku robotnicy jak się wkurzyli, nie chcieli pracować, bo byli niezadowoleni z tego, że ich wyzyskiwano, to wtedy po prostu robili chaos. Tutaj słychać, jak ja robię hałas stukając, no nie mam niestety chodaków, czyli właśnie sabotami. Słowo w ogóle sabot jest w języku polskim, kiedyś było częściej używane na drewniaki. No i tutaj dochodzę do takich, można by zastanowić się, że obrzydliwe określenie pejoratywne ciapaty, które robi od nas, u nas karierę w Polsce, jest słowem, prawda, w indyjskim chapaty, oznaczające płaski i na określenie rodzaju pieczywa, tak? Trochę
jak płaskie pieczywo.
Tak, jak mamy ciabatę i ciapaty. Dalej, croissant, tak? Czyli półksiężyc. I tu jest niesamowite, że u nas nawet bank zrobił reklamę, że to wtedy powstało, ocaliliśmy Europę przed Turkami. No jest to legenda miejska. Legenda miejska w ogóle nie podlega dyskusji, ale niezwykle popularna, która zrobiła karierę, bo w Larusie, Larus Gastronomique na przykład, to jest traktowane jako prawda, że tak właśnie jest, że to jest związane z tym, że jak oblegali w 1683 roku, to właśnie jak robili podkop pod mury miejskie Osmanowie, to wtedy piekarze rano oczywiście to usłyszeli, bo robili pieczywo i dostali prawo, żeby robić takie półksiężyce, żeby to przeszło do historii. To jest wszystko, proszę Państwa, legenda, ale to mają miejskie, ale to jest niesamowite, że jest to popularne. Podczas wojny w Syrii fundamentaliści islamscy, nawiedzeni radykałowie, na przykład zakazali w jednej, pamiętam...
Croissantów?
Tak, croissantów, bo mają kształt półksiężyca. No jaja sobie pan robi? Jak można jeść półksiężyc? I to jeszcze uwierzyli, że naprawdę nawiązuje to do klęski pod Wiedniem. Więc proszę Państwa, legenda miejska może stać się dla niektórych, no, prawdą objawioną. Jak jesteśmy przy deserach, to kojarzą Państwo, że u nas są często baby, babki. I nazwa bardzo popularna i ciasto w Europie Wschodniej, no i niby nic, można powiedzieć, no co panowie, no gdzie tam, co panowie kombinują? Natomiast no mamy bardzo popularny deser, baba wielkanocna, słusznie, mamy bardzo popularny deser francuski, klasyka gatunku baba rum, czyli baba w rumie, tak? No i baba rum, oczywiście jest historia następująca, to Państwu muszę chwilę tu opowiedzieć. Jak będą Państwo kiedyś w Paryżu, to proszę odwiedzić najstarszą patisserię, czyli najstarszą cukiernię w Paryżu, założoną w 1730 roku i założył ją pan, który miał na nazwisko Stroer, bo pochodził z Alzacji, ale był związany z Lotaryngią, Nicolas Stroer, i trafił w ten sposób do Paryża, że wysłał go tam nie kto inny, ale były król polski Stanisław Leszczyński, który jak stracił koronę, to został księciem w Lotaryngii, w Nancy. Każdy mieszkaniec Nancy, pięknego miasta w Lotaryngii, zna Leszczyńskiego. I Leszczyński już się pojawiał kilkakrotnie w naszych podcastach, ale zrobimy o nim specjalny podcast. Nawet sobie, żeby tak Państwo, jak zawsze żartuję, że ja się cały czas uczę, to sobie książkę zamówiłem z Turcji właśnie na ten temat, pokazującą, jak Stanisław Leszczyński miał wielki wkład w przeniesienie najróżniejszych motywów ze sztuki, z kuchni tureckiej do Europy Zachodniej. I między innymi właśnie taka pojawiła się legenda kolejna miejska, stworzona wtedy przez Stroera, bo on trafił do Paryża dlaczego? No dlatego, o czym się często zapominamy, córka Leszczyńskiego wyszła za mąż za króla Francji, za Ludwika XV. to nie w kij dmuchał, mówiąc językiem ludowym, żeby nas nie oskarżono, nawiązując do toczącej się w Polsce obecnie debaty o ludofobię, więc używamy czasami naszych polskich powiedzeń. No więc wracamy do tej baby o rum. Więc Stroyer wymyślił taką historię, że to Leszczyński jest inicjatorem tego właśnie ciastka baba o rum, bo przywiózł tą babę z Polski i mówi tak, strasznie ona sucha, zrób coś z tym. I taka jakaś niesłodka. No to zarządził wtedy Stroyer. Popularne była wtedy ta, jak Państwo pamiętają, pierwsze tłumaczenie na język europejski, na francuski baśni Tysiąca Jednej Nocy. I tam jest kto? Ali Baba. Więc Ali Baba, stąd według Stroyera, pochodzenie słowa baba. Nie wcale z Europy Wschodniej, tylko ulubioną... ulubioną postacią Leszczyńskiego był Alibaba i stąd baba o rum. I to znajdą Państwo na ich stronie.
Wytłumaczę, słuchaczom, że właśnie mijają nas różni ludzie, jesteśmy na polu mokotowskim, w związku z czym niektórzy chichoczą, słysząc to, co Adam mówi, ale jak rozumiem...
Ale to święta prawda, a nie legenda miejska.
A czy w tym przepisie jest rum?
Rum, to się, moczy się ją w rumie, tak? Właśnie tą babę i robi się słodka, natomiast...
No to wydaje mi się, że to jest najbardziej... Wielki francuski... Uniwersalna idea na wypieki. Weź coś z kultury... na przykład tureckiej, muzułmańskiej, a że oni tam nie używają alkoholu, to dodaj trochę alkoholu i będzie już nasze.
Tak, ale proszę pamiętać o tym, że najważniejszy XIX-wieczny, naprawdę legendarny francuski gastronom polskiego pochodzenia, który napisał taką cegłę, gigant, książkę gastronomii, Pratik, Henryk, nazwisko, proszę Państwa, Babiński, żeby nie było wątpliwości, cały czas wariacje wokół baby. Proszę Państwa, on był dumny z tego, że ma pochodzenie polskie, podkreślał to, napisał tą książkę pod pseudonimem, uwaga, Ali Bab, i mówi tam, że nie ma jakichkolwiek wątpliwości, że matką, babą wszystkich bab jest baba à la polonaise. Baba polska.
Jednak.
Baby naszej nie oddamy. Ale tutaj ja powiedziałem sobie, kurczę, czy ta nasza baba jest naprawdę taka bez żadnej konotacji ze światem islamu? No i sobie zacząłem szperać. Wziąłem sobie Zygmunta Glogera, encyklopedię staropolską i czytam tak. Baba, znane ciasto z pszennej mąki, wypiekane zwykle do święconego na Wielkanoc i tak dalej, o czym mówił Paweł. Babę zaprawiano szafranem. No przepraszam bardzo, chyba wiemy skąd słowo. A miewały kształt, uwaga, uwaga, zawoju tureckiego. To jest jedno stwierdzenie, a potem poszukałem jeszcze i znalazłem informację na temat kuchni staropolskiej. Taką ceniono najbardziej jakie baby? Najdelikatniejsze, czyli jakie? Muślinowe, od materiału. A muślin, materiał, pochodzi od słowa Mosul, od nazwy miasta Mosul. Więc mają Państwo coś takiego, że nawet nasza baba taka po prostu zwykła wschodnioeuropejska nie jest. Więc to by była, jak wiedzą Państwo, mamy tutaj niezłą wariację wokół jedzenia. No to jak już jemy, no to najedliśmy się, strasznie zasłodziliśmy, więc spróbujmy kawior. Od kawiar, francuski oczywiście nam się kojarzy, ale z Rosji i tak dalej, wiem, że ikra i tak dalej, kawiaro po włosku, kawiar po turecku, kawiar po persku, no i właśnie z tego przyszedł przez turecki, przypominam, że Astrachań, Morze Kaspijskie, to były tereny zamieszkane przez Tatarów, stepy, no i właśnie od kaja, czyli kajak w perskim, czyli jajko. Czyli jak wiemy, no tak jak jajko i stąd mamy właśnie kawior. Następnie inna taka niesamowita, przejdźmy do materiałów teraz, bo trzeba się trochę ubrać. No to jest tak, jak jesteśmy przy ubiorze, no to mamy na przykład, kojarzą Państwo wielokrotnie, mówiliśmy o kozakach. No to mamy coś takiego, że jest oczywiście słowo kozak w języku francuskim, ale do nas trafiły nagle, jak zaczęliśmy jeździć wyczynowo na koniu, to mamy, prawda, jockeya i jockey na przykład ma kask, albo kaszkiet. I określenie kas i kaszkiet mają genezę od kozaka. Czyli proszę Państwa, kozak trafia do Francji, słowo, tam zaczyna być kojarzony z nakryciem głowy, potem z jockeyem, cwałym galopem trafia do Polski. Więc jak widzą Państwo, naprawdę niesamowite są te, tak jak po nitce do kłębka, węzeł gordyjski, szukamy tych wszystkich nas. Tak samo, proszę Państwa, kartonada, z francuskiego carton, barwnie drukowana tkanina bawełniana, tam czasami o osnowie lnianej, wątku bawełnianym i używana też jako lekka tkanina odzieżowa, także obiciowa. Słowo oryginalnie pochodzi od, my mamy inne określenie, bawełna, ale to jest właśnie od koton, czyli od bawełny. I słowo koton jest słowem arabskim w językach zachodnioeuropejskich. Do nas trafiło jako właśnie już karton od tego słowa, jako rodzaj materiału. Jak Państwo wpiszą do Google'a, to zobaczą Państwo, jak chcieliby Państwo sobie obić kanapę, to można poprosić, i nie chodzi o to, że Państwo z kartonu z dykty, tylko można kartonem sobie obić kanapę. No więc, drogi Pawle, zmierzamy chyba już do Kresu. I jak do Kresu, no to podróż się nasza kończy, więc przyjechaliśmy do domu. I jak przyjedziemy do domu, no to trzeba wyjąć rzeczy z kufra. No oczywiście to kiedyś, dzisiaj plecak albo walizka. Znowu słowa walizka, wiemy skąd, prawda? Więc mamy kufer z języka francuskiego. Prawdopodobnie pochodzi z arabskiego słowa kufa. Właśnie taki mały kuferek, byśmy powiedzieli, taki właśnie, gdzie można było schować różne rzeczy. No więc wróciliśmy do domu i proszę Państwa, chcemy, teraz wszyscy żyją w mediach społecznościowych, Instagramy, Twittery, Facebooki, więc chcą Państwo opowiedzieć wszystkim, po prostu podzielić się światem, powrzucać te swoje zdjęcia w bardotkach, w bikini i tak dalej, przepraszam, z plaży. No więc siadają Państwo i proszę o tym mieć świadomość, że jak piszą Państwo maila do swoich przyjaciół i wpiszą Państwo małpę, ten znaczek, to proszę mu się przyjrzeć, widzą Państwo literkę A i literkę O. I to jest symbol, który, ja naprawdę tego nie wymyśliłem, sprawdziłem to w poważnej literaturze francuskiej na temat słów pochodzenia arabskiego, więc jest to słowo oznaczające, symbol, który oznacza słowo, pojawiło się po raz pierwszy w XV wieku w Hiszpanii i oznaczało aroba, a i o, jak widzą Państwo, i pochodzi z arabskiego od słowa al-rub, czyli kwarta, określenie miary. Czyli nie wpisują Państwo małpę, tylko wpisują Państwo kwartę, ten znaczek. I wiem, że jak będzie proces deislamizacji, bo będziemy niektóre rzeczy repolonizować, ale niektóre może deislamizować w naszym kraju, więc cyfry nie będą się już nazywać arabskimi i może coś trzeba będzie zrobić z tą małpą. Może jakiegoś orła, ale znowu pamiętają Państwo o orle, co opowiadaliśmy, że też można szukać konotacji bliskowschodnich.
Czyli Państwo podając komuś przez telefon, na przykład adres mailowy, to spokojnie mogą mówić tam imię, nazwisko.
I arroba.
Arroba.
Nie arriba, arriba, nie do góry, tylko arroba, proszę Państwa.
Al-rub.
Al-rub. Czyli kwarta. I wpisz sobie, czyli tak jak Melechistan, prawda, kwarta, tak będziemy teraz mówić, al-rub. I proszę Państwa, jak Państwo chcą zamieścić PDF, to proszę pamiętać o tym, że firma, które, no musimy zrobić trochę kryptoreklamy, nie będziemy się pastwić nad bankiem, który promował półksiężyce i legendę miejską, ale PDF to, jak wiedzą Państwo, Adobe Acrobat, czyli Adobe słowo. Słowo pochodzi z języka hiszpańskiego, bo firma powstała w Kalifornii i oczywiście mamy na południu Stanów dużo nazw, też jak Alcatraz, tak, ucieczka słynna z więzienia Alcatraz, które oryginalnie są arabskie, ale przynieśli je Hiszpanie. I takim słowem jest Adobe, też u Indian bardzo popularny, szczególnie Indian Pueblo, że mają Państwo takie przepiękne, nawet mające po kilkaset lat, jak Państwo będą kiedyś Nowy Meksyk, Arizona, to są po prostu takie całe wielkie osiedla, właśnie zbudowane z czego? Z cegły, wypalanej cegły. I to jest słowo arabskie oryginalnie. Adobe oznacza właśnie wypalaną cegłę. Czyli jak widzą Państwo, jak ktoś tak się zaweźmie i stwierdzi, dobra, jedziemy jak Bruno Jasiński z butem w butonierce i naprawdę można się pobawić językiem, to można odkryć rzeczy niesamowite. No niestety musimy się z Państwem rozstać na tydzień.
Tak, znaczy rozstajemy się w ogóle prędzej czy później na wakacje, to trzeba pamiętać i przypominamy Państwu.
Nie na tydzień, na miesiąc, przepraszam.
Właśnie. I trzeba pamiętać o tym, proszę Państwa, że w głębinach archiwów są dostępne poprzednie podcasty, więc jeśli Państwo są zainteresowani, to zapraszamy.
Dodaj Paweł, że one się nigdy nie przeterminują.
Nigdy, nigdy. Jak Państwo też świetnie wiedzą, teraz łatwo się domyśleć, że teraz kończąc ten odcinek podcastu, po prostu idziemy do cukierni najeść się bab polskich i croissantów.
Baba, o rum. Tak.
A przypominamy też adres lechistan@tok.fm lub też, jak Państwo wolą, lechistan@tok.fm. Proszę pisać, jesteśmy otwarci na wszelakie uwagi, wszelakie propozycje i inspiracje, zatem zapraszamy Państwa do korespondowania. No a my słyszymy się z Państwem po przerwie wakacyjnej i do usłyszenia, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Zawsze w piątek po 19. Lechistan. Alternatywna historia Polski. Tylko na tok.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Kolejny odcinek za tydzień, w piątek po 19. Lechistan.